Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
1 maja wita Państwa Krzysztof Brąk. Nasz program rozpoczniemy od prezentacji papieskich intencji na maj. W drugiej części nadamy audycję Radia Warszawa o wolontariacie misyjnym. Zapraszamy. Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne. Ojciec Święty często porusza tę sprawę. Tak mówił przed rokiem do uczestników i uczestniczek sesji plenarnej Papieskiej Rady Kultury, której temat brzmiał: kultury kobiece, równość i odmienność.
Simbolo di vita, il corpo femminile viene purtroppo non di rado aggredito e deturpato.
Ciało kobiece, będące symbolem życia, pada niestety nierzadko ofiarą agresji i jest oszpecane. Także przez tych, którzy powinni być opiekunami kobiet i towarzyszami ich życia. Tak liczne formy niewolnictwa, traktowania jak towar, okaleczania ciała kobiet zobowiązują nas zatem do pracy nad tym, by zwalczyć tego rodzaju poniżenie, które sprowadza je do rzędu zwykłego przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży na różnych rynkach. Pragnę w tym kontekście zwrócić uwagę na bolesną sytuację bardzo licznych kobiet ubogich, zmuszonych do życia w sytuacjach zagrożenia, wykorzystywania, spychanych na margines społeczeństwa i padających ofiarą kultury odrzucenia.
Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W maju mamy się modlić, aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. Franciszek bardzo ceni modlitwę różańcową. Tak mówił na audiencji ogólnej w środę 1 maja 2013 roku.
E in questo mese di maggio vorrei richiamare all'importanza e alla bellezza della preghiera del Santo Rosario.
W tym miesiącu, w maju, chciałbym przypomnieć o znaczeniu i pięknie modlitwy różańca świętego. Odmawianie Zdrowaś Maryjo prowadzi nas do kontemplowania tajemnic Jezusa, a zatem do refleksji nad głównymi momentami Jego życia, aby jak w przypadku Maryi i świętego Józefa, był On w centrum naszych myśli, naszej uwagi i naszych działań. Byłoby pięknie, gdyby zwłaszcza w maju odmawiany był w rodzinie, z przyjaciółmi, w parafii, różaniec lub jakaś modlitwa do Jezusa i do Najświętszej Maryi Panny. Wspólna modlitwa jest cennym momentem, by jeszcze bardziej umocnić życie rodzinne, przyjaźń. Uczmy się więcej modlić w rodzinie i jako rodzina. Drodzy bracia i siostry, prośmy świętego Józefa i Najświętszą Maryję Pannę, by uczyli nas wiernie wykonywać nasze codzienne obowiązki, żyć naszą wiarą w uczynkach spełnianych każdego dnia i dawać więcej miejsca Panu w naszym życiu, zatrzymywać się, by kontemplować Jego oblicze.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne, oraz ewangelizacyjną, aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. Można nie mieć wiele, a być szczęśliwym. Można również mieć dużo, a mimo to narzekać. Wszystko zależy od tego, jakie jest nasze serce i gdzie lokujemy nasze uczucia. Najlepszym tego dowodem są goście Magdaleny Gronek, Dorota Pośpiech i Agnieszka Kania, wolontariuszki Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.
Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej dzisiejszej audycji. Naszymi gośćmi są wolontariuszki Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego, Dorota Pośpiech oraz Agnieszka Kania.
Witamy.
Witamy.
Jak to się stało w ogóle, że pomyślałyście o wyjeździe jako wolontariuszki na misję?
Od zawsze gdzieś tam to było moim największym marzeniem, właśnie wyjazd na misję. Z tym, że jak u mnie ten pomysł zrodził się w głowie, to wtedy jeszcze świeccy wolontariusze nie mogli wyjeżdżać, bo jeszcze nie było Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. To znaczy był, ale nie wysyłał wolontariuszy świeckich.
U mnie też w rodzinie temat misyjny był taki dość bliski. Szczególnie mój tata dość mocno wspierał misję. I jakoś ten temat tak był ciągle obecny. Też jak słyszałam o działalności misjonarzy, o działalności sióstr na misjach, o tym, co się dzieje, to gdzieś tak za każdym razem czułam, że to jest coś jakby bardzo bliskie mojemu sercu.
Czy kiedy myślałyście w ogóle o wyjeździe, miałyście jakieś bardzo konkretne wyobrażenia? Co będziecie robiły, gdzie, w jakim kraju i co to zmieni w waszym życiu?
Być może czegoś się spodziewałam, ale to, co zostałam, to była kompletnie inna rzeczywistość. Gdy pierwszy raz zobaczyłam miejsce, w którym mam pracować, to naprawdę było zderzenie z taką ścianą. Bo w podróży z Limy do Piura, jak obudziłam się, pierwsze co zobaczyłam, to był taki obraz pustyni z takim szarym, brudnym piaskiem. I na tej pustyni stało kilka skleconych z jakiejś trzciny domków, można powiedzieć, że szałasów. I jechał tam pan na osiołku. Więc jakby to było coś, czego się nie spodziewałam zobaczyć.
Natomiast w moim wypadku było też tak, że ja bardzo długo nie wiedziałam, na jaką placówkę pojadę. Ostatecznie, kiedy została podjęta decyzja, że ja jadę do Wenezueli, to też ciężko było mi sobie wyobrazić, co będę konkretnie robić na placówce, ponieważ była to placówka nowa. I dopiero podczas mojej formacji wolontariuszka, która była przede mną, Paulina, dopiero zaczynała tam misję i dopiero jakby też sama poznawała tą placówkę, więc jadąc tam, to też była trochę taka duża niewiadoma, co tak naprawdę tam zostanę.
Kto w takim razie przychodził?
Oratorium głównie było dedykowane dla dzieci w wieku szkolnym. Tam dzieci zaczynają szkołę w wieku 6 lat, więc od 6 lat dzieci mogły przychodzić. Natomiast bardzo często przychodziły też dzieci młodsze, no i myśmy też oczywiście ich nie wyrzucały. Najczęściej były to dzieci, które po prostu przychodziły ze starszym rodzeństwem, albo często zostawały wręcz przynoszone, bo też tak się zdarzało. Natomiast no, górna granica to dzieci tak do 12, 13, 14 roku życia.
Jeżeli chodzi o Peru, do nas, do oratorium przychodziły dzieci ze slumsów, bo placówka, na której pracowałam, była w centrum slumsów, więc z wszystkich okolicznych dzielnic przychodziły do nas dzieci i tych dzieci było tam tysiące i to były dzieci w bardzo różnym wieku. Czasem było tak, że na przykład przychodziły starsze rodzeństwo z bardzo małym rodzeństwem, przychodziło też bardzo dużo młodzieży i oni tam przychodzili po to, żeby spędzić wolny czas, ale też po to, żeby zapełnić taką pustkę, której nie mieli właśnie w rodzinach. Więc jakby to były dzieci zazwyczaj też bardzo poranione, tak emocjonalnie i dzieci oczywiście też biedne, tak w sensie materialnym. Natomiast myślę, że tutaj większą motywacją dla nich było to, że chciały odnaleźć jakieś takie ciepło, którego nie miały w domu.
To jak wygląda rodzina w Peru? Z jakimi problemami się boryka? Bo podejrzewam, że sytuacja tych dzieci jest jakąś wypadkową sytuacji rodziny.
Największym problemem rodzin jest to, że są rozbite i myślę, że tu głównym takim powodem jest to, że na slumsach bardzo mało popularna jest instytucja małżeństwa. W związku z tym bardzo często zdarza się tak, że są to dzieci z tak zwanych wolnych związków i przez to właśnie potem te rodziny są rozbite. Natomiast bardzo często było tak, że na przykład w jednej rodzinie, w rodzeństwie, każde dziecko miało inne nazwisko, bo w Peru nazwiska są dwuczłonowe. Jeden człon to jest nazwisko matki, a drugi człon to jest nazwisko ojca. Więc zdarzało się tak, że mimo, że to było rodzeństwo, to każde z nich miało inny ten drugi człon nazwiska. Więc to jakby pokazuje tą sytuację, jaka tam jest. Też bardzo często zdarzało się tak, że dzieci były porzucane albo przez ojców, albo przez matki i podrzucane na przykład jakieś cioci.
Z czego wynika taka sytuacja?
To jest kwestia braku pewnych wartości. Jakby nikt nie brał odpowiedzialności za te dzieci. I oczywiście to jest na pewno kwestia jakichś tam warunków finansowych, kwestia tego ich ubóstwa. Natomiast bardziej wydaje mi się, że to jest taka mentalna i też trzeba wziąć pod uwagę całą kulturę w Peru. Też między innymi kulturę macho, która gdzieś tam sprawia, że mężczyźni biorą bardzo małą odpowiedzialność za rodzinę.
Czy te dzieci miały pretensje tak naprawdę do Pana Boga, do rodziny? rodziców.
Była na przykład taka jedna dziewczynka, która miała bardzo trudną sytuację w domu, ponieważ jej mama nie żyła, a tata właściwie raz był, raz nie. Też z tego, co wiedziałyśmy, to bił ją. I ona na przykład bardzo często o tym mówiła, że jest jej przykro, bo ona nie ma mamy. I ona była chyba jedną z takich osób, które właśnie gdzieś tam zadawały takie pytania. Dlaczego akurat ona? Dlaczego ją taki los spotkał? Dlaczego jej nikt nie kocha? Dlaczego to wszystko się dzieje? Natomiast jeżeli chodzi o inne dzieci, to wydaje mi się, że one tak wsiąkły w to środowisko i w to, co tam się dzieje, że one nawet nie mają takiego porównania, jak może być gdzieś indziej.
Czy kiedy najmocniej udało się doświadczyć tego, że Pan Bóg jest z wami i tak naprawdę to On działa?
Misje to był taki okres, jeden z niewielu w moim życiu, gdzie naprawdę każdego dnia czułam, że ten Pan Bóg jest. I być może wynikało to też z tego, że razem z Anią, z którą tam byłam, postanowiłyśmy się codziennie modlić i nawet jak już naprawdę padałyśmy i nie miałyśmy kompletnie na to siły, to i tak dzień w dzień odmawiałyśmy razem dziesiątek różańca.
W moim wypadku to doświadczenie Pana Boga na misjach było tak bardzo w różnych momentach i czasami w takich momentach dnia codziennego i w tych momentach właśnie takich najbardziej radosnych, na przykład dla mnie to była ogromna radość, kiedy widziałam, że nasze oratorium jakoś się rozrasta. Przeszłyśmy z ogłoszeniami po szkołach podstawowych i nagle pojawiło się dużo więcej dzieci, czy udało się coś zorganizować, czy na przykład przychodziło jakieś dziecko i mówiło, wiesz, bo ja coś tam i opowiadało jakąś piękną historię i to były takie momenty, że aż się chciało mówić, jejku, Panie Jezu, chwała Ci za to, co się dzieje, ale też w takich momentach trudniejszych, kiedy przychodziły chwile zmęczenia, albo kiedy myśmy starały się zrobić wszystko, co w naszej mocy, a gdzieś tam widziałyśmy, że to oratorium nie jest takie, jakie powinno być, że pojawiają się problemy. Wtedy to było też takie doświadczenie Pana Boga, takie Panie Jezu, pomóż nam proszę, bo my same nie damy rady. Bardzo często też, jak miałyśmy wieczorem taką dłuższą chwilę czasu, to miałyśmy klucze do kościoła i mogłyśmy sobie po prostu same wieczorem wejść do kościoła. Ja te właśnie wieczory bardzo miło wspominam, że siedziałyśmy sobie właśnie w takim przyciemnieniu kościele blisko Najświętszego Sakramentu i ofiarowałyśmy Panu Bogu to, że jest nam ciężko. I były takie momenty, że na przykład w jeden wieczór tak gdzieś tam prosiłam, Panie Jezu, pomóż, bo ja już po prostu nie mam siły. I gdzieś w następnych dniach zdarzały się takie rzeczy, że albo przychodził i nagle ktoś nam pomagał, albo czułam taką wewnętrzną siłę, że tak, że mam siłę dalej działać. Był taki chłopak Ibrahim, który był jednym chyba z takich najtrudniejszych dzieci. On miał też problem w rodzinie i właściwie dużo czasu spędzał gdzieś tam, po prostu chodząc gdzieś po ulicach. Gdzie tam trafił, to tam próbował, rozrabiając, zwrócić na siebie uwagę. I tak też było w naszym oratorium, że bardzo często myśmy próbowałyśmy coś zrobić dla wszystkich, a nagle on przeszkadzał. Komentował, zaczynał krzyczeć, wychodził, wszyscy się ustawiali, on dalej kopał piłką, gdzieś wybiegał i tak dalej. I właśnie pewnego dnia w święto Księdza Bosko, pod koniec stycznia, 31 stycznia, przygotowywaliśmy przedstawienie z udziałem dzieci z oratorium i potrzebowaliśmy kogoś, kto zagra Księdza Bosko. Z racji tego, że akurat tego dnia, kiedy wybieraliśmy osoby, przyszło bardzo mało chłopców, a ci, którzy przyszli, byli bardzo mali i nie pasowali nam na Księdza Bosko. Więc stwierdziliśmy, że spróbujemy, że może Ibrahim zagra tego Księdza Bosko. I on od momentu, kiedy odegrał Księdza Bosko w tej scence, zaprezentował, to był moment, kiedy on zaczął się powoli zmieniać. To właśnie razem z innymi animatorami naszymi doszliśmy do wniosku, że to jest cud Księdza Bosko, że odegranie właśnie tej postaci zmieniło naszego Ibrahima.
Naprawdę na tych misjach to jest tak niesamowita łaska w wielu rzeczach. Też czymś niesamowitym jest też to, że ja przed wjazdem na misję miałam chłopaka i byliśmy ze sobą bardzo krótko, a on na mnie poczekał ten prawie rok i teraz jest moim mężem. Więc jakby to też jest dla mnie takie niesamowite działanie Pana Boga, że on z czegoś, co jest po ludzku niemożliwe, bo nam wszyscy mówili, że nie masz się czego spodziewać, jak wrócisz do Polski, na pewno nie będzie na ciebie czekał, a on jednak poczekał i nawet zorganizował część naszego ślubu już wtedy, więc dla mnie to też jest taka rzecz, która bez działania Pana Boga by się po prostu nie wydarzyła.
Jak ten czas zmienił wasze serce i patrzenie na drugiego człowieka?
Myślę, że w moim wypadku to przede wszystkim takie otwarcie oczu na to, jak wygląda życie innych ludzi. Miałam takie szczęście, tak, że środowiska, w których ja się obracałam od dzieciństwa, to były dobre środowiska. I nagle znalazłam się po drugiej stronie świata, gdzie widziałam małe dzieci, które właściwie niczym nie zawiniły, a ich sytuacja była bardzo ciężka, tak, że albo były z rodzin bardzo ubogich, albo z rodzin rozbitych. Też sama sytuacja w Wenezueli była wtedy, kiedy ja byłam, jaka jest obecnie, czyli duży kryzys ekonomiczny, gdzie właściwie codziennie jest walka o to, żeby dostać podstawowe podstawowe produkty żywnościowe. Tego się po prostu nie da kupić w supermarketach. Bardzo często podstawowych rzeczy po prostu nie ma i są puste półki. Trzeba stać w długich kolejkach gdzieś tam o 3-4 rano, albo to kupować po prostu na czarnym rynku, gdzie większość osób z dzielnicy, w której ja mieszkałam, po prostu nie było na to stać. Bardzo często jakby to nie jest ich winy, tylko po prostu żyją w takim miejscu i też często jakby nie mogą albo po prostu nie są w stanie, bo nikt im nie pokazał, że mogą coś zmienić. U mnie na placówce w parafii też było bardzo dużo rozbitych rodzin. Dzieci czasami opowiadały, że w sumie ojca nie ma, ojciec był, ale poszedł, a matka też była, ale w sumie gdzieś uciekła, więc ona mieszkała z tatą, a później z ciocią, a później się zajęli dziadkowie. I jak słyszałam takie opowieści od dzieci, które miały często 6, 7, 9, 12 lat, zrodziło się we mnie taka myśl, jak ważna jest rodzina i jak ważne jest środowisko, z którego pochodzimy i jak ważni są ludzie, którzy są z nami od dzieciństwa, jak bardzo oni nas kształtują. I gdzieś też takie zwrócenie uwagi na to, że wychowanie dzieci, młodzieży jest niezmiernie ważne. Gdzieś wcześniej tak dużo o tym słyszałam, ale jakby nie miałam aż tak dużej świadomości. Natomiast tam podczas tej pracy na misjach jest to po prostu bardzo wewnątrz mnie.
Przede wszystkim zauważyłam, jak wielki może być deficyt takiej miłości wśród ludzi i jak bardzo ten brak miłości może kogoś ranić i jak bardzo wpływać na całe jego życie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że zauważyłam, że tak naprawdę rzeczy materialne są bardzo mało ważne i że my naprawdę nie doceniamy tego, co mamy. I często jest tak, że ja pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa, kiedy na przykład mój brat otwiera lodówkę i mówi: mamo, nie ma co jeść znowu. To jak zobaczyłam na przykład panią, taką staruszkę kupującą w sklepie na slumsach woreczek ryżu, cebulę i ćwiartkę papryki, i to były zakupy na obiad, bo tylko na tyle ją było stać, to naprawdę zaczęłam sobie myśleć, w ilu ja sytuacjach w życiu właśnie doceniałam tego, co mam i jak bardzo wtedy po prostu grzeszyłam w tym. Ale też z drugiej strony spojrzałam na ludzi, którzy byli z drugiego końca świata, mieli totalnie inną mentalność niż my Polacy i zauważyłam coś takiego, że oni w tym wszystkim, mimo że mają tak mało, potrafią się bardzo cieszyć, potrafią być naprawdę szczęśliwymi ludźmi i to się objawiało w bardzo wielu sytuacjach, ale na przykład, gdy zobaczyłam jakiegoś chłopaka ze slumsów, który potrafił na boso tańczyć na ulicy, to wtedy zrodziła się w mojej głowie taka myśl, że naprawdę takie błahostki typu właśnie nowy telewizor, nowa komórka są mało ważne, że tak naprawdę liczy się to, co człowiek ma w sercu, to, co ma w środku i czy on znajdzie sposób, żeby być w tym życiu szczęśliwym, czy nie.
To, co mnie zachwyciło w Wenezuelczykach, to było podczas modlitwy, ile oni dziękują właściwie za wszystko, bo bardzo często modlitwa w oratorium zaczynała się od: dziękujemy Ci, Panie Boże, za dzisiejszy dzień, za życie, za to, że możemy tutaj być. I myślę, że właśnie to, czego też nauczyłam się tak w postrzeganiu człowieka, ale też w postrzeganiu modlitwy właśnie po misjach, żeby faktycznie dziękować za to, co mamy, żeby to nie była w kółko modlitwa, tylko proszę, 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 przepraszam, 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 tylko żeby przede wszystkim zaczynać od tego, że po prostu dziękuję i dziękować i za te rzeczy wielkie, które wydają się wręcz cudami, ale też dziękować za te rzeczy po prostu dnia codziennego. W pewnym momencie ciężko było kupić chleb, pieczywo czy mąkę. Oni tam akurat dużo pieczywa robią ręcznie, więc po prostu mąka jest dla nich bardzo ważne i kiedy było to ciężko kupić, oni dziękowali za to, że mają co jeść, czy w Ojcze Nasz było chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, to gdzieś tam był taki nowy wymiar tej modlitwy, że to wcale nie jest takie oczywiste, że my to musimy mieć, bo nam się należy, tylko że musimy prosić o to, ale też dziękować, jeśli mamy.
I tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a ja przypomnę, że naszymi gośćmi były Dorota Pośpiech i Agnieszka Kania z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Audycję przygotowała Magdalena Gronek z Radia Warszawa. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.